Poruszony przed tygodniem temat walki duchowej, tak jak przedstawiają go ojcowie Kościoła, zasługuje moim zdaniem na ponowne podjęcie. Nie jest to bowiem jedynie sprawa historyczna, ale przeciwnie, dotyczy nas współczesnych. Kto wie, może nawet bardziej niż chrześcijan kilkanaście wieków temu. Współczesna kultura naznaczona chorobą horyzontalizmu, jest to określenie Jana Pawła II, czyli sprowadzaniem całej ludzkiej egzystencji jedynie do wymiaru doczesnego, bez wątpienia niesie ze sobą częstsze i mocniejsze pokusy i okazje do grzechu, aniżeli kiedyś. Stąd potrzeba tym intensywniejszej walki duchowej, jakiej możemy uczyć się od starożytnych. Bo choć zmienia się świat i kultura, to niezmienna w swej istocie pozostaje strategia zła, którą z całą wnikliwością opisywali dawni mistrzowie życia duchowego. A zatem po raz kolejny potwierdza się słuszność maksymy, że historia jest nauczycielką życia. Historia magistra vitae est. Przed rokiem tę właśnie maksymę przyjęliśmy jako przewodnią myśl naszych rozważań. Zanim jednak przejdę do właściwej treści dzisiejszych rozważań, chciałbym raz jeszcze przypomnieć naszym słuchaczom i telewidzom, że jesienią ubiegłego roku w wydawnictwie Świętego Pawła w Częstochowie ukazała się moja książka pod tytułem Duc in Altum, która zawiera treść 101 odcinków naszego cyklu. Wspominam o tym, gdyż przy okazji różnych bardzo miłych spotkań wiele osób wciąż pyta o możliwość sięgnięcia do tekstu drukowanego. Wiadomo bowiem, że słowo mówione bywa ulotne. Zainteresowanych odsyłam więc do tej książki, którą z pewnością można nabyć zarówno w księgarniach Fundacji Nasza Przyszłość, jak i w księgarniach wydawnictwa Świętego Pawła. Poza tym na stronie internetowej Radia Maryja w zakładce Duc in Altum możemy raz jeszcze posłuchać tych audycji albo ściągnąć plik dźwiękowy na swój komputer. Jak to już wielokrotnie podkreślałem, starożytny Kościół swe życie duchowe mocno osadzał w treści Pisma Świętego i nim żył na co dzień. Chrystusowe wezwanie do nawrócenia, otwierające jego publiczną działalność, mocno więc poruszało serca i umysły starożytnych. Wyrazem tego w Kościele Wschodnim było bardzo popularne greckie zawołanie Kyrie eleison, Panie, zmiłuj się, które potem weszło także do liturgii zachodniej i jest używane do dziś w litaniach oraz we mszy świętej. Zwłaszcza wschodni ojcowie pustyni kładli wielki nacisk na walkę duchową, ściśle związaną z metanoją, prowadzącą do duchowego stanu zwanego apatheia. Przez metanoję rozumiano radykalną zmianę myślenia i całego sposobu bycia. Owo greckie pojęcie, które powróciło do współczesnego języka teologii i duszpasterstwa, oznacza więc to, do czego Jezus wzywał i wciąż nas wzywa, czyli do nawrócenia. Ojcowie pustyni, a więc mnisi zaludniający pustynię Azji Mniejszej, mówiąc o metanoi, o nawróceniu, mieli na myśli przede wszystkim wewnętrzne potępienie siebie. biorąc poprawkę na ich radykalny sposób wyrażania się, dziś powiedzielibyśmy, że chodziło im o stanowcze odrzucenie dotychczasowej grzesznej postawy wobec Boga. To mając na myśli, święty Jan Klimak pisze, że pokuta jest to umowa z Bogiem, że się rozpocznie inne życie. Z praktycznego i zarazem psychologicznego punktu widzenia ojcowie greccy widzieli w walce duchowej i pokucie siłę odnawiającą, stwórczą, a zarazem dynamizm do ciągłego odnawiania życia. Uważali ją za drugi chrzest albo za chrzest łez. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa świętego Efrema Syryjczyka, znanego z przepięknych tekstów na temat Matki Bożej. Pisze on: dusza umarła przez grzech. Łzy padające na martwe ciało nie przywrócą trupa do życia, ale te, które padają na duszę, te ją wskrzeszają i przywracają życiu. Następstwem wytrwale podejmowanego wysiłku metanoi ma być duchowy stan świętej obojętności na wszelkie grzeszne poruszenia, zwany apatheia. Pojęcie to nie przyjęło się w kulturze zachodniej, być może wskutek pewnego nieporozumienia. Otóż ojcowie Kościoła Wschodniego rozumieli przez nie niepoddawanie się namiętnościom i zarazem wewnętrzną siłę uzdalniającą do ascetycznego wysiłku, co dla ojców Kościoła Zachodniego, odwołujących się do filozofii arystotelesowskiej, wydawało się nierozumnym zaprzeczeniem funkcji zmysłów. Tymczasem nie chodzi o wyniszczenie w sobie właściwych naturze dynamizmów, co równałoby się psychicznemu okaleczeniu i byłoby pogardą dla stwórczego geniuszu Boga, ale o nieuleganie różnym impulsom pochodzącym ze zmysłów i ciała. Apatheia, jak pisze cytowany wyżej święty Jan Klimak, jest więc cnotą, która jest rajem na ziemi, naśladowaniem Boga, doskonałością duszy i jej zmartwychwstaniem jeszcze przed zmartwychwstaniem powszechnym. Ten duchowy pokój, święta obojętność, bywa porównywana do jeziora. Mimo iż na jego powierzchni przewalają się wysokie fale wskutek szalejącej burzy, to na dnie panuje spokój i cisza. Podobnie ideałem życia duchowego, do jakiego dochodzi się przez walkę duchową wspartą łaską Bożą, jest głęboki pokój zjednoczenia z Bogiem, którego nie jest w stanie naruszyć żadna pokusa czy namiętność. Nie oznacza to jeszcze stanu bezgrzeszności, jak głosiła sekta Messalian, o których warto będzie wspomnieć nieco później. Grzech, zwłaszcza śmiertelny, a przy tym długo w sobie noszony bez sakramentalnego pojednania z Bogiem, niszczy ten wewnętrzny pokój. Dlatego konieczna jest czujność i walka duchowa. Opisany tu stan duchowy, nazywany apatheia, dobrze oddają słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. Pisze on: któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jak zawsze w podsumowaniu stawiamy sobie pytanie, w jakim sensie nauka starożytnych mistrzów duchowych odnosi się do naszego życia duchowego. Odpowiedź wydaje się narzucać sama. Otóż rozpoczął się karnawał. Dojrzały duchowo chrześcijanin nie ucieka od radości i zabawy. Ma prawo bawić się i znajduje po temu znacznie głębszą motywację płynącą z przeżywanego całkiem niedawno faktu, że nowonarodzony Chrystus, wchodząc w naszą historię, odkupił człowieka, uszlachetnił jego naturę, jednym słowem, uczynił nas dziećmi Bożymi. To jest dla nas zasadniczy powód do radości i zabawy. Ale zarazem jest to zobowiązanie, aby zachowywać się godnie jak dziecko Boże, świadome swej przynależności do Boga i do Chrystusa. Choć karnawałowe szaleństwa niosą ze sobą liczne okazje do grzechu, do podeptania godności dziecka Bożego, to duchowo dojrzały chrześcijanin stale podejmuje wysiłek, aby zachować wewnętrzny pokój z Bogiem. Pokój zwany apatheją. Gdyby zaś zbłądził, niezwłocznie podejmie oczyszczającą go pokutę. I tego właśnie uczą nas starożytni mistrzowie życia duchowego.